Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Śpiewała France Gall, chyba jej największy przebój Ella Ella, dzisiaj szósta rocznica jej śmierci. Natomiast dzisiaj, tak jak wspomniałem, zmarł Jean-Marie Le Pen. Myślę, że właściwe jest powiedzenie, że twórca prawicy, czy też skrajnej prawicy we Francji, kawał historii właśnie Francji, urodzony w roku 1928. I o tym, kim on był dla polityki francuskiej, ale również dla polityki europejskiej, opowie nam nasz gość. Jest nim pan Kacper Kita, Nowy Ład, ale przede wszystkim autor książki Saga rodu Le Penów. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to właśnie, zadałem w zasadzie już pierwsze pytanie. Kim był Jean-Marie Le Pen dla Francji? Kim był Jean-Marie Le Pen, szerzej mówiąc, dla Europy?
Wydaje mi się, że najważniejsze, kim był, to był rzeczywiście, tak jak pan słusznie powiedział, człowiekiem, który zbudował Front Narodowy, to znaczy zbudował jedyną znaczącą siłę polityczną na prawo od golizmu, czyli od tego głównego nurtu centroprawicy francuskiej. Środowiska narodowe, szerzej właśnie na prawo od golizmu były i od Halecji były po II wojnie światowej rozbite. Przez lata funkcjonowały na kompletnym marginesie, miały znikome poparcie, były często porozbijane między różne frakcje i frakcyjki. Natomiast Jean-Marie Le Pen zbudował partię, która też zaczynała jako partia marginalna, mająca 1% poparcia początkowo, ale przez kolejne dekady zbudował organizm, który najpierw uzyskał stabilne poparcie dwucyfrowe, rzędu kilkunastu procent, a dzisiaj, jak wiemy, już pod kierownictwem jego córki, której przekazał partię w 2011 roku, no jest pierwszą siłą polityczną w kraju. I Front Narodowy z jednej strony stał się dzięki temu liczącą się siłą polityczną, która mogła artykułować do całego francuskiego społeczeństwa swoje poglądy, i Jean-Marie Le Pen był politykiem, który przez dekady, przez całe swoje zaangażowanie polityczne, przez ponad pół wieku, głosił pod prąd tezy, które on uważał za słuszne i które politycznie przegrywały, ale które dzięki niemu były w ogóle głoszone. Tak? To znaczy, że Jean-Marie Le Pen był przede wszystkim przeciwnikiem imigracji muzułmańskiej, w ogóle przeciwnikiem na istotną skalę imigracji pozaeuropejskiej. Jean-Marie Le Pen był przeciwnikiem Unii Europejskiej. Jean-Marie Le Pen był też przeciwnikiem aborcji na życzenie, przeciwnikiem małżeństw homoseksualnych i tak dalej. I przez dekady był postacią, która głosiła te poglądy w kontrze do głównego nurtu, który był takim trybunem ludowym, który je artykułował i który zbudował partię, która stała się z jednej strony dzisiaj już najsilniejszą partią, a wcześniej znaczącą partią we Francji. Po drugie, jakby odbierając golistom monopol na prawicę. Z drugiej strony w skali europejskiej stał się najsilniejszym, przywódcą najsilniejszego ugrupowania o charakterze nacjonalistycznym, czy też narodowym. Ponieważ Front Narodowy ze swoim poparciem rzędu kilkunastu procent był po prostu partią, na którą inni mogli patrzeć z zazdrością o podobnych poglądach.
No właśnie, powiedział pan dekady dwukrotnie, ponieważ rzeczywiście kariera polityczna, która w zasadzie rozpościerała się na 70 lat, został deputowanym w roku 1956, czyli jeszcze za IV Republiki w wieku 27 lat. Walczył w Algierii, był również w Indochinach, chociaż tam nie walczył. I można powiedzieć, że jest to polityk wytrwały, ponieważ ten sukces szybko nie przyszedł.
Zdecydowanie, że Jean-Marie Le Pen jest, i to jest właśnie, myślę, to, co jest w nim najbardziej imponujące przy różnych jego ułomnościach, o których być może też powiemy, jednak to jest właśnie ta cierpliwość i konsekwencja, tak? To znaczy, z jednej strony pamiętajmy, że to jest człowiek, który rodzi się jako prosty wieśniak, syn rybaka. Jego dziadkowie jeszcze nie umieli czytać i pisać. W jego chacie jest klepisko, nie ma wody, elektryczności i tak dalej. On jest pierwszy w rodzinie, który wyjeżdża na trwałe, jedzie do Paryża, kończy studia prawo na Sorbonie, robi karierę. Najpierw właśnie zgłasza się do wojska na ochotnika, chce walczyć w Indochinach. Później zostaje posłem, tak jak pan powiedział, ale później przez taki bardzo długi okres czasu, kilkunastu lat, Le Pen jest w gruncie rzeczy poza pierwszą linią frontu politycznego, po tym jak wypada z parlamentu, i on musi zbudować od zera właśnie środowisko i musi też przede wszystkim przetrwać, tak? I Le Pen jest nieolbym przykładem konsekwencji. On zbudował swoją firmę małą, która sprzedawała płyty, która po prostu zapewniała byt jemu i rodzinie. I także później, kiedy współtworzył Front Narodowy, no to też przez pierwsze kilkanaście lat była to partia mająca poparcie rzędu 1%. I Le Pen nie poddał się i konsekwentnie ją budował, wciągał kolejnych ludzi, z których część okazała się na tyle pomocna, że rzeczywiście udało się dostosować przekaz do wyzwań i do oczekiwań Francuzów, odpowiedzieć na te społeczne oczekiwania, ale także właśnie nazwać te problemy, których nikt inny nie chciał nazwać.
No właśnie, Front Narodowy powstał w roku 1972. Dlaczego akurat wtedy?
Powstał wtedy jako reakcja jako reakcja z jednej strony na maj 68 roku, w którym niewątpliwie lewica traktowała jako swoje zwycięstwo, a na które prawica narodowa była, czy też narodowo-katolicka, różne były jej frakcje, była też narodowo-pogańska, była nieprzygotowana i To bardzo bolało Le Pena, a z drugiej strony także śmierć de Gaulle'a w 70 roku, czy wcześniej jego odejście z urzędu prezydenta, oznaczało niewątpliwie nową epokę we francuskiej polityce. I Front Narodowy powstał jako federacja środowisk prawicowych i skrajnie prawicowych, które miała na celu właśnie zbudować zaporę z jednej strony dla komunizmu, ponieważ Le Pen, jego podstawowe dwa poglądy przez całe jego życie, to był właśnie antykomunizm i przywiązanie do francuskiego imperium. I ten od młodości właśnie ta walka z partią komunistyczną i z komunizmem jako ideologią była jego takim credo, można by powiedzieć. I więc powstała jako przeciwwaga dla francuskiej partii komunistycznej, która, pamiętajmy, była bardzo silna i która także w maju 68 roku szerzej te środowiska lewicy i skrajnej lewicy były silne. A z drugiej strony po to, żeby właśnie konkurować z golistami, których Le Pen i jego koledzy uważali za zbyt miękkich w kluczowych sprawach, a także po to, żeby bronić tych powiedzmy wartości, które były specyficzne dla tych środowisk, tak? To byli często ludzie wyrastający z na przykład walki o Algierię francuską i także częściowo z współpracy z państwem Vichy, czy też kolaboracji. Oczywiście Le Pen tutaj nie był osobiście tym dotknięty, no ale w swojej partii miał sporo osób, które właśnie z takich środowisk się wywodziły, a w Algierię sam się włączył, i to zresztą jako urzędujący poseł poprosił o to, żeby móc pojechać walczyć, żeby dać dobry przykład walki właśnie o francuską Algierię. No i Front Narodowy miał być odpowiedzią. Miał być przede wszystkim kontrą dla lewicy.
No właśnie i tutaj może dwa słowa o jego ułomnościach, ponieważ mamy wrażenie, że te takie słabsze momenty się pojawiały, chociaż on sam był takim dobrym, dobrze się orientował w retoryce, której się nauczył jeszcze u jezuitów, ale jednak pojawiały się te oskarżenia o stosowanie tortur właśnie w Algierii, również różne zdania, między innymi o tym, że komory gazowe były detalem historii. W jaki sposób on się podnosił z tych, w jaki sposób on stawiał czoła tym oskarżeniom?
No, Le Pen niewątpliwie jest postacią bardzo, zapisał się jako postać bardzo kontrowersyjna, jako taki, był przez lata takim diabłem republiki, jak go nazywano, taką postacią, którą straszono i przeciwko której budowano koalicję w imię właśnie zatrzymania faszyzmu, który miał personifikować Le Pen. I z jednej strony mieliśmy to oskarżenie o to, że kiedy był żołnierzem w Algierii, miał stosować tortury wobec złapanych działaczy FLN, Frontu Wyzwolenia Narodowego, czyli organizacji walczącej o niepodległość Algierii, ale także organizacji wspieranej przez Związek Sowiecki, i stosującej metody terrorystyczne. Le Pen twierdzi, że on sam nie stosował tortur, ale bronił generalnie przez lata samego stosowania tortur, tłumacząc, że właśnie, że to byli terroryści, że w ten sposób ratowano ludzkie życia i tak dalej. Rzeczywiście wydaje się, że on osobiście tortur raczej nie stosował, ale na pewno tego bronił jako elementu wojny właśnie z terrorystycznym zagrożeniem. Z drugiej strony mamy właśnie kwestię jego wypowiedzi na temat Holokaustu, które wydaje się w dużej mierze zatopiły jego szanse na partycypację we władzy, kiedy w 1987 roku jest właśnie jego słynne zdanie w wywiadzie, w którym jest o to pytany i w którym nie chce się odciąć od tez Roberta Forisona, czyli historyka, który twierdził, że komory gazowe nie istniały w Oświęcimiu. I Le Pen właśnie twierdził, że komory gazowe to jest właśnie teza, o której dyskutują historycy, czy jest, czy jej nie ma. A w końcu właśnie powiedział, że to jest detal, czy jest detal historii II wojny światowej, czy istniały, czy nie. Ta wypowiedź, od której on nie chciał się nigdy odciąć, co niewątpliwie bardzo mu zaszkodziła. To znaczy zatrzymała jego poparcie na poziomie tych 14%, 15%, 16%, które miał, i on już później nie poszedł wyżej. Te jego wzrosty były później minimalne. A także wydaje się, że w latach 90. i 2000 Le Pen coraz bardziej wraz z tym, jak stawał się politykiem właśnie zdiabolizowanym, traktowanym jako zło wcielone, tym bardziej szedł w kierunku kolejnych tego typu kontrowersyjnych wypowiedzi na zasadzie po prostu utwardzania swoich zwolenników przy sobie, tak? I coraz mniej ta partia miała szansę dojść do władzy, a coraz bardziej była organizacją mającą przede wszystkim właśnie być osobistym takim przedsiębiorcem Jean-Marie Le Pena, który będzie w stanie dowolnie kontrowersyjne, dowolnie ostre tezy głosić. On sam też twierdził, że w ogóle druga wojna światowa to jest temat, o którym się za dużo mówi, że mit II wojny światowej jako tego starcia, wielkiego starcia dobra ze złem, gdzie dobro mają jego zdaniem reprezentować właśnie siły demokratyczno-liberalne, ale także komuniści, a z drugiej strony demonizacja Petena jest właśnie mitem, który pozwala po prostu lewicy budować hegemonię kulturową i wobec tego należy go zwalczać. Ale oczywiście szedł tym bardzo daleko i niewątpliwie też po prostu wydaje się, że pozwalał się, jakby nie chciał się odciąć od swoich kolegów, którzy mieli fiksację antyżydowską. Tak bym to tak naprawdę pokrótce podsumował.
No i ostatni taki jego sukces to niewątpliwie wybory w 2002 roku, wybory prezydenckie. On się dostaje do drugiej tury. Jest to szok. Przegrywa z Kretesem, z Jacquesem Chiraciem, a później jego gwiazda powoli blednie i Marine Le Pen zrywa z nim w 2015 roku, de facto odsuwając go od władzy. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że Jean-Marie Le Pen w zasadzie przygotował grunt, ale sam nigdy nie odniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu politycznego?
Tak, myślę, że Jean-Marie Le Pen przygotował grunt i absolutnie nie należy lekceważyć jego roli w tym, ponieważ bez niego nie byłoby Marine Le Pen, bez niego nie byłoby Frontu Narodowego, bez niego nie byłoby partii mającej jednak stabilne poparcie, rozpoznawalność oddanych zwolenników, struktury i tak dalej. Z drugiej strony sam Jean-Marie Le Pen w swoich wspomnieniach pisze o sobie, że on identyfikuje się z swoim patronem, Janem, czyli świętym Janem Chrzcicielem, jako ten głos wołającego na puszczy, który jedynie zapowiada Mesjasza, prawda? No i niewątpliwie on liczył na to, że on zbuduje grunt i córka będzie tym, który wreszcie dojdzie do władzy i będzie w stanie uratować Francję. On się z córką rzeczywiście pokłócił, ba, o linię polityczną i nie tylko. Córka miała mu bardzo za złe te kolejne kontrowersyjne wypowiedzi, do których wracał, właśnie do Holokaustu, Żydów i tak dalej, które no szalenie ją irytowały jako po prostu bezsensowne wykrwawianie się i niepotrzebne kontrowersje, które nikogo dzisiaj jej zdanie nie obchodzą. A z drugiej strony, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że no, oni się jednak po trzech latach pogodzili w 2018 roku, kiedy on trafił do szpitala, jak mu 90 lat. No i jakby Jean-Marie Le Pen zmarł jako człowiek pogodzony i z dziećmi też, i też z Bogiem, bo uporządkował swoje życie jako 92-latek, biorąc ślub katolicki. Więc też trzeba o tym pamiętać. Córka rzeczywiście się od niego w dużej mierze zmieniła linię polityczną partii, ale jednak w tych dwóch zagadnieniach imigracji i suwerenności narodowej, no jednak w dużej mierze jego linię kontynuuje.
I to na ile udało mu się przygotować grunt, to się przekonamy w roku 2027 i zobaczymy, czy wygra wybory prezydenckie Marine Le Pen. Tymczasem dziękuję za rozmowę, chociaż do studia wszedł redaktor Krzysztof Skowroński, który ma pytanie.
Nawet dwa pytania. Czy pierwsza żona pana Jean-Marie Le Pen żyje jeszcze?
Żyje.
Czy prezydent Macron będzie na pogrzebie Jean-Marie Le Pena?
Nie widziałem informacji jeszcze na ten temat, ale szczerze mówiąc nie sądzę.
No to były te moje dwa pytania. Bardzo dziękujemy za opowieść o polityku francuskim, który był przez długie lata, rzeczywiście był diabłem polityki francuskiej. Dzieci straszono, że jak dojdzie do władzy, to Francja by się zmieni, a też był tak zwany kordon sanitarny wokół całej tej prawicy zbudowanej przez Le Pena. I wygląda na to, że na końcu, czyli dziś, gdybyśmy podsumowali, to w wielu punktach miał rację i to bardzo istotną rację. Teraz zaczynają doceniać to Francuzi, głosując między innymi na jego córkę.
Tak, no wydaje się rzeczywiście, że Le Pen chciał tak być zapamiętany i liczy na to, że zapisze się w historii właśnie jako ktoś, kto mówił prawdę wtedy, kiedy był przeciwko wszystkim, tak, w sprawie imigracji, w sprawie Unii Europejskiej, także w sprawie tych przemian kulturowych, chociaż to ostatnie pole jest tym, które jego córka w dużej mierze odpuściła.
Jeszcze dodajmy jego prorosyjską postawę, bo taką przecież miał Jean-Marie Le Pen. Ja w 2014 roku w Parlamencie Europejskim mogłem przeprowadzić z nim, czy przeprowadziłem z nim 15-minutowy wywiad. Bardzo właściwie sympatyczny starszy pan zgodził się na udzielenie wywiadu dosyć szybko, ale to, co mnie zaskoczyło, to odpowiedź na pytanie o Krym, bo on jednoznacznie stwierdził wtedy, mówi, a jak to Krym? Krym jest rosyjski. No to oczywiście wtedy pan Poroszenko był w Parlamencie Europejskim, mówiono o zajęciu Krymu przez Rosję, więc argument był taki, jak to jest złamanie zasad międzynarodowych, są traktaty, są gwarancje dla Ukrainy na temat integralności. Wie pan co, przecież takie gwarancje są zawsze dawane czasowo. To nie jest tak, że traktaty, które zawarto, nie wiem, w XV wieku są nadal aktualne. Przecież wszystkie traktaty na świecie zostały złamane i taki błysk w oku człowieka, który rzeczywiście mierzy się z polityką tą realną, a nie polityką, która jest polityką udawaną.
Tak, tutaj wiele czynników. No, Jean-Marie Le Pen jest potencjalną postacią tyle paradoksalną, że on przez lata był bardzo gorliwym antykomunistą, który głosił, że Związek Sowiecki jest właśnie imperium zła, że tutaj narody ciemiężone w Polsce, w państwach bałtyckich i tak dalej, przez straszliwy reżim, miliony ofiar i tak dalej. A z drugiej strony po 90 roku on stwierdził, że o ile do tej pory Związek Sowiecki jako mocarstwo i komunizm jako ideologia były tym egzystencjalnym zagrożeniem dla Francji, to teraz tym zagrożeniem stał się liberalny globalizm i Stany Zjednoczone, które go promują, które poprzez tę ideologię będą sobie, prawda, podporządkowywać europejskie narody, je niszczyć i tak dalej. Z drugiej strony także, że Jean-Marie Le Pen miał osobiste związki ze środowiskami po prostu Rosjan we Francji, często z białej emigracji, tak? Na przykład no, córka generała Denikina była żoną jego kolegi, tak? Tego typu relacje wpływały na to. On zresztą w latach, na początku lat 90. też na przykład Żyrinowski przyjechał do Le Pena i tam mu właśnie opowiadał, jak to teraz będą współpracować, że Rosja się odbuduje jako siła konserwatywna, Le Pen pojechał do Rosji, pomógł Żyrinowskiemu i tak dalej, i tak, który wtedy, pamiętajmy, miał w jednych wyborach nawet ponad 20% poparcia. No i rzeczywiście Le Pen, o ile jego córka w ostatnich latach w tej sprawie Krymu, no w sprawie Krymu nie, ale w sprawie Rosji w ogóle zaczęła swoje stanowisko przesuwać w kierunku głównego nurtu, to Le Pen do końca uparcie bronił Putina.
Powiedział redaktor Kacper Kita, autor sagi rodu Le Penów. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
No i tak, czas na piosenkę. Hania Trasz również jest w studio i no, nie widzę niestety tytułu. Będzie to...
Będzie to brytyjska grupa Soul, 1976 rok. Pierwszy singiel tej grupy i od razu trafił na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. To będzie zespół The Real Thing, You to Me Are Everything.